Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Piękny dzisiaj wrześniowy dzień, chociaż ten początek roku szkolnego nie rozpieszczał nas pogodowo. Goście w studiu, mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki, dzień dobry. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, szczęść Boże księdzu. Andrzej Rafał Potocki, publicysta w polityce.pl.
Witam państwa.
Jerzy Jachowicz, publicysta tygodnika Sieci. Witam serdecznie. Jak panowie w ten wrzesień weszli? Bo to wiadomo, że nawał obowiązków się zawsze zwala na głowę wszystkim.
Ja bym może tak nie o obowiązkach, a bardziej o pogodzie. Lato nas nie rozpieszczało. W związku z tym jesteśmy do tej jesieni przygotowani. Są optymiści i pesymiści. Dla optymistów mamy prawdopodobnie złotą polską jesień, pewien fragment. No a pesymiści muszą się liczyć z tym, że będzie padało, pogoda będzie zła i nadchodzą przykre dni. Jedno jest pewne tylko w tym wszystkim. Politycznie będzie na pewno ciekawie.
Dla mnie wrzesień to pójście do szkoły mojego wnuka, który w tym roku twierdził, że już się stęsknił za szkołą. Nie wiem, czy mogę mu wierzyć.
Dobrze. Panie mecenasie?
No, można powiedzieć, że pana brat przecież nam napisał, że właśnie teraz okaże się, jak daleko sięga rewolucja, w którą wszyscy wierzymy. I rzeczywiście, dzień po dniu widzimy kolejne sprawdziany. Czy się uda wreszcie zmienić Polskę tak, jak wielu z nas tego pragnie, w Polskę sprawiedliwą? Czy znowu to utknie gdzieś w jakiś miast, z jakiejś takiej zmiażdżonej rzeczywistości, która traci jakąkolwiek rzeczywistość? Zgniłej, tak. No i oczywiście trzeba by o tym, co wczoraj porozmawiać.
To zaraz. A ksiądz Henryk Zieliński pisze w tygodniku Idziemy o jesiennej ofensywie. Co to za ofensywa?
Tak, ja dzieci nie mam, wnuków tym bardziej, więc początku roku szkolnego nie przeżywam. Moi pracownicy wrócili do pracy z urlopów, więc jest pewna ulga. Natomiast w Kościele rzeczywiście jest to czas takiej jesiennej ofensywy. Jest bardzo dużo różnych świąt maryjnych. Ja myślę, że na to wszystko, co się dzieje w Polsce i na świecie, co się dzieje, właśnie taką ofensywę laicyzacyjną, trzeba odpowiedzieć także silną ofensywą maryjną. To już prymas Wyszyński, nie tylko prymas Wyszyński, Jan Paweł II uczył nas, że wtedy trzeba uciekać się do Matki Bożej. I to są nie tylko te święta w Gieczwałdzie, na Jasnej Górze mieliśmy, ale także szykuje się inicjatywa Różaniec do Granic. Piękna inicjatywa i co ważne, rozpoczęta przez świeckich, przez młodych świeckich, a biskupi tylko błogosławią.
Tak, a za nami 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. TVP Info, Telewizja Publiczna, też Radio Warszawa obszernie o tym informowały. A teraz informujemy, właściwie wszystkie media informują o spotkaniu w Belwederze, miejsce dla polskiej historii ważne, magiczne można powiedzieć, prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Byśmy chętnie państwu jakieś wypowiedzi tu zaprezentowali, ale za wiele treści w nich nie ma, więc sobie darujemy. Natomiast zapytam panów, czy to oznacza jakiś przełom? Czy można powiedzieć, że te nadzieje opozycji na to, że obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz dobrej zmiany szeroko pojęty, pęknie, się nie spełniły? I wreszcie, najważniejsza sprawa, czy jest szansa, że te reformy sądownictwa, tak oczekiwane przez Polaków, bo przecież pamiętajmy, tam jest morze nieszczęść w tych sądach, zostaną wprowadzone, czy prezydent przedstawi ustawy, które przyjmie Prawo i Sprawiedliwość? Jak to widzicie? Może ksiądz Henryk Zieliński?
Ja patrzę z optymizmem na to, co się wczoraj stało i zresztą czegoś takiego się spodziewałem i życzyłbym sobie, żeby coś takiego stało się, nie wiem, pół roku temu na przykład i żeby to się stało cykliczną jako praktyką. Zapraszanie i obecność prezesa głównej partii rządzącej w Belwederze. Podkreślam, że to raczej ten kierunek, tego kierunku oczekuję, że to będzie obecność czasami prezesa partii rządzącej w Belwederze czy w Pałacu Prezydenckim, a nie obecność prezydenta na Nowogrodzkiej. Musimy zachować pewien porządek państwa jednak, niezależnie od tego, że wiemy, że te dwa ośrodki władzy są na siebie skazane. Natomiast cieszę się, że te różne czasami nieżyczliwe posty, na pewno nieżyczliwe obecnym rządom, takie podpuszczanie, że powstanie jakaś partia prezydencka czy coś innego, granie na kolejny rozłam chyba spaliło na panewce. Dlatego, że nawet ci, którzy chcieliby jeszcze bardziej jakiejś ortodoksyjnej, nie wiem, może bardziej katolickiej partii niżeli PiS, to niech spojrzą na to, co się dzieje z chadeckimi partiami, z partiami, zupełnie, które mają chrześcijaństwo wpisane w sztandary i w nazwę. Na Zachodzie, jeżeli już odeszły zupełnie od swoich chrześcijańskich ideałów. Dlatego wolę, jeżeli chrześcijanie są obecni w szeroko rozumianej prawicy, będąc dla niej solą ziemi, niż oni mieliby na boku tworzyć własną formację.
Tutaj warto podkreślić, bo to ciekawy wątek ten, o którym ksiądz mówi, że PiS jest troszkę atakowany z dwóch stron, bo z jednej strony to jest rzeczywiście taki ruch endecki, prawda, powiedziałbym, czy właśnie bardzo katolicki, który próbuje tutaj, chciałby większej tożsamości politycznej na scenie, ale z drugiej strony to są ci, którzy mówią, że PiS jest zbyt radykalny i też są na prawicy, tak? Tak jest taka teza, że Jarosław Kaczyński zmonopolizował i jakby nie daje wejścia takim ludziom, którzy gdzieś tam są bliżej centrum.
To jest normalna sprawa. Kiedy chce się poszerzyć elektorat, a przecież o to chodzi każdej partii politycznej, to w tym momencie musi obstawiać flanki i te bardzo radykalne, i te mniej radykalne i będzie krytykowana z jednej i z drugiej strony.
2,5 godziny trwało to spotkanie. To długo?
Ja na to
Panie
patrzyłem.
Mieczu, pan był w polityce i pan potrafi po takich sygnałach ocenić, bo...
No ja trochę z irytacją patrzę na to spotkanie, bo tak jak ksiądz powiedział, szkoda, że ono się nie odbyło przed wetem i nie było w parku gdziekolwiek, ale nie doprowadziło do tego spięcia, jakie miało miejsce. Żaden z panów, a już na pewno obydwaj, nie wyszli po tym spotkaniu, nie powiedzieli narodzie, reformy idą do przodu.
No dlaczego?
A właśnie to jest dobre pytanie. 2,5 godziny rozmawia się wtedy, kiedy zdania są bardzo różne. W starym dowcipie o dwóch rabinach było to, że siedzą naprzeciwko siebie i milczą i bardzo krótko, bo jeden wie wszystko i drugi wie wszystko. 2,5 godziny to znaczy było sporo spraw do obgadania. Niedobrze, że zaczęło się od nietaktu, który ktoś podsunął chyba panu prezydentowi, by się spóźnić na spotkanie ze starszym od siebie człowiekiem, którego całe życie w istocie doprowadziło do tego, że jest tak, jak jest. Niepotrzebne. To, jeżeli
a to było celowe, myślę.
Jeżeli nie było celowe, to trzeba przeprosić. A jeżeli było celowe, to niedobrze świadczy o tym spotkaniu. A to, że ma dojść do reformy wymiaru sprawiedliwości, o której pani premier powiedziała, że ona musi być dogłębna. Ona musi być rzeczywiście taka, o jakiej ludzie myśleli niedawno, a także w czasie kampanii wyborczej, bo nie mają poczucia, że państwo jest sprawiedliwe. I wreszcie zdarzyło się coś, proszę wybaczyć. Wczoraj w portalu W Polityce przypomniano rocznicę. Rocznicę zdarzenia na stadionie dziesięciolecia, kiedy 39 lat temu podpalił się tam Ryszard Siwiec w proteście przeciwko komunie, przeciwko temu wszystkiemu, co nie woliło, a ja pamiętam ten okres i pamiętam genialny film Macieja Drygasa o tym. I sobie tak myślę, te wszystkie zabawy, podchody, kto przyjechał, kto nie, naprawdę już mają mniejsze znaczenie niż to, by wreszcie dokonać przełomu. To muszą wszyscy się ze sobą zebrać. Ja już nie apeluję do opozycji, by nie była ciągle w stanie kontestacji, ale żeby przynajmniej ten obóz szeroko pojęty PiS-u, do którego pan prezydent należy, no choćby dlatego, że z tego obozu wyszedł, żeby się zebrał i te reformy konsekwentnie przeprowadzał, także i umiejętnie kompetentnie.
Na razie mamy, oczywiście umiejętnie kompetentnie, chociaż na razie mamy takie wrażenie, ja w każdym razie mam takie wrażenie, że prezydent Andrzej Duda w ostatnim czasie i jego ludzie zajmowali się przede wszystkim takim recenzowaniem, czasami bardzo złośliwym, tego obozu zmiany. To znaczy, jak gdyby w pewnym momencie prezydent tak może niezauważalnie, po cichutku, ale jakby stanął po drugiej stronie.
No, taki w dziwnej był... nadziei na poszerzenie elektoratu. No, naiwna to jest nadzieja.
Andrzej Rafał Potocki, jak na to patrzysz?
Ja bym może tak tego radykalnie nie oceniał, ale na pewno prezydent jest w sytuacji, kiedy tworzy własny ośrodek.
Jednak, tak? Bo tutaj padły głosy, że
no te
że
wszystkie
nie.
wydarzenia na to wskazują. Nawet wczorajsza rozmowa, co zresztą mój przedmówca bardzo trafnie zauważył, wiadomości o niej są bardzo skąpe. To znaczy z jednej strony jest takie światełko z tunelu, obie strony powiedziały, że spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, było owocne, natomiast co do konkretów nie padło do tej pory żadne zdanie. Możemy tylko się domyślać. I teraz pytanie jest takie, czy ośrodek prezydencki, jak głęboko ośrodek prezydencki chce wejść w buty opozycji, bo na to wszystko wygląda. Opozycja jako taka, zwana totalną, nie spełnia swojej roli, widać to po sondażach, a także po skuteczności ich działań. I jak gdyby wygląda na to, że ośrodek prezydencki planuje przejąć rolę opozycji w łonie obozu rządzącego, ponosząc tego wszystkie konsekwencje.
A to z kolei ja tutaj wystąpię w roli trochę adwokata diabła. Dla opozycji obecnej, czyli Platformy Nowoczesnej, PSL-u, SLD, to jakaś tragedia, no bo to znaczy, że cała scena polityczna zamyka się wewnątrz dobrej zmiany.
No owszem, to jest tragedia dla obecnej tej oficjalnej opozycji, ale z drugiej strony jest to gra, która wymaga bardzo wielkiej finezji. Gra, w której rządzą namiętności, jak to w polityce, ambicje własne i jest to stąpanie po bardzo cienkiej linie. Jeżeli prezydent Duda to potrafi i ma nadzieję, że mu się to uda, to owszem, jest to cios dla opozycji, ale z drugiej strony istnieje ryzyko pęknięcia w obozie dobrej zmiany. A to ryzyko, tego ryzyka nie wiem, czy jest warto ponosić dla Polski, dla dobra Polski i dla rzeczywistej tej zmiany, którą Prawo i Sprawiedliwość proponowało w swoim programie. Mnie się wydaje, kończąc, że ostateczną odpowiedzią na to, jaka jest postawa prezydenta w tej nowej roli, którą sobie narzucił, będzie konkretna treść tych ustaw o reformie sądownictwa, reformie Sądu Najwyższego i KRS-u. I prezydent tutaj musi też bardzo uważać, albowiem konstytucja nie daje prezydentowi zbyt dużych uprawnień, jeśli chodzi o nie tyle może ingerowanie, ile jak gdyby kontrolowanie wymiaru sprawiedliwości. Prezydent, uprawnienia konstytucyjne prezydenta sprowadzają się tylko do jednej rzeczy, do powoływania sędziów. Sądu Najwyższego, Sądu Administracyjnego, powoływania sędziów w ogóle. I to jest wszystko, co mówi Konstytucja na ten temat. W związku z tym, jak gdyby poszerzanie tego zakresu działań jest po pierwsze pozakonstytucyjne i de facto jest to wkraczanie w sferę władzy wykonawczej. Dlatego tutaj ten projekt prezydencki, który wreszcie, mam nadzieję, niedługo ujrzy światło dzienne, będzie absolutnym testem na to, jaka jest pozycja i sytuacja prezydenta i do czego prezydent zmierza.
Jerzy Jachowicz?
No, mnie się wydaje, że można to skwitować, to wczorajsze spotkanie, powiedzeniem lepiej późno niż wcale, tak jak mówił ksiądz Zieliński. Nad tym spotkaniem w gruncie rzeczy z jednej strony jesteśmy zadowoleni, że do niego doszło, a z drugiej strony można go opatrzyć wielkim znakiem zapytania w gruncie rzeczy. Bo wszystko to, co teraz powiemy, to będą jednak tylko nasze spekulacje, aczkolwiek nie wzięte z powietrza, bo to, co mówił Andrzej, to co on mówi, to na podstawie pewnych przesłanek, pewnego ciągu zdarzeń, które od pierwszej propozycji 3/5 w przypadku KRS-u ze strony prezydenta idą. To są dosyć silne znaki, można powiedzieć. Tylko my ciągle nie znamy tak naprawdę intencji pana prezydenta. Ja na przykład miałem pierwszy przekaz, jeśli chodzi o 3/5, a później w konsekwencji w gruncie rzeczy i o weto z pewnej partii, mianowicie Kukiz 15, który, jak pamiętamy, jako jedyna partia poprzedzał zarówno weto, jak i tą pierwszą propozycję, w której posłowie niektórzy mówili mi, że rzeczywiście prezydent został przekonany do tego, że myśląc o drugiej kadencji, bo o tym mówiono na spotkaniu między Kukizem a prezydentem, istnieje możliwość poszerzenia, nie izolacji od PiS-u, nie stworzenia własnej partii, tylko poszerzenia tego.
No ale czy na przykład jak pan rzecznik pana prezydenta Krzysztof Łapiński, ja tylko dopytuję,
tak.
Wrzuca coś takiego tak bardzo niegrzecznie, nieelegancko wobec pani premier Beaty Szydło, że gdyby prezydent chciał jakichś zmian w rządzie, to poprosiłby Jarosława Kaczyńskiego, czyli ta pani premier jest tak to wystawiona pogardliwie poza nawias podmiotowości.
To mnie bardzo niepokoi.
To poszerza coś?
To mnie bardzo niepokoi, dlatego że to jest kolejny sygnał bardzo ważny. Dlatego, że później zamiast, tak jak tłumaczył na przykład przykład pan Andrzej Dera, że to było takie dosyć niefrasobliwe i nieodpowiedzialne w cudzysłowie słowa ze strony pana Krzysztofa Łapińskiego, to później on nie tylko próbował się z tego wycofać w jakikolwiek sposób, tylko on powiedział wprost, że ja mówię to, co mi proponuje, czy co mi, nie chciał powiedzieć nakazuje, ale to, co ja reprezentuję pana
prezydenta. Pan rzecznik wydaje się, że mógłby być bardzo zadowolony z siebie.
Jeszcze gorzej, bo wpierw były te słowa, a potem doszło do spotkania z ominięciem pani premier, więc przypadek nie był.
Co powiedział ksiądz Zieliński na samym początku, że to powinno być zwyczajem, że pan prezydent zaprasza do siebie prezesa partii rządzącej, bo przypomnijmy sobie, to przecież, aczkolwiek opozycja się z tego śmiała, ale śmiała się mając w gardle oś, że przywódca partii jest przyjmowany przez premier w Londynie, przyjmowany, jak się później okazało, przez panią Angelę Merkel pod Berlinem i to jest naturalne, że przywódcy innych krajów rozmawiają, ale to, a u nas to jest poczytane jako coś...
Ale to chyba nie ma złudzeń, że Jarosław Kaczyński jest liderem obozu dobrej zmiany. Natomiast myślę, że to jest coś innego niż używanie przez rzecznika pana prezydenta słów, które poniżają panią premier, która przecież nie udaje, że jest liderem tego obozu. No to jakby...
No i wydaje mi się, że również te pierwsze sygnały o tym, które płyną z pałacu, jeśli chodzi o kształt tej formy, o kształt tej reformy sądownictwa, także nie są za dobre. Zauważcie, panowie, Michał, zapytałeś 2,5 godziny. Słuchajcie, no każdy z nas doskonale wie, co to znaczy 2,5 godziny rozmawiać we dwójkę. To jest morze spraw. To jest naprawdę bardzo poważna wymiana myśli.
Może rozmawiano nie tylko o reformie sądownictwa.
Ale właśnie, i proszę posłuchać, komunikat idzie taki. Prezydent nic nie mówił o reformie sądownictwa. Poza zapewnieniem, że wyjdzie za 2 tygodnie, że będzie starała się ta reforma spełniać postulaty, natomiast znaczy mówiono o bardzo wielu innych rzeczach. Ja stawiam na ryzyko, moje własne odpowiedzialność biorę, że rozmawiano również o zmianach w rządzie.
To możliwe?
Jest wysoce prawdopodobne, przy czym podkreślmy, że zgodnie z konstytucją, z artykułem 10, prezydent jest reprezentantem władzy wykonawczej razem z Radą Ministrów. Jak nie rozmawia z panią premier, a rozmawia z szefem niewątpliwie partii rządzącej, to może rozmawiać o problemach we własnej
części
władzy.
Jeśli zmiana rządu, to na kogo? Proszę państwa, w Krynicy, forum ekonomiczne, 27 forum ekonomiczne w Krynicy i Rada Programowa przyznała tytuł człowieka roku tego forum pani premier Beacie Szydło. Ona tam bardzo wyraźnie podkreślała, że to jest nagroda nie tylko dla niej, ale oczywiście sprawa ma drugie tło. Ale na razie zobaczmy, posłuchajmy, co pani premier, odbierając tę nagrodę w Krynicy, powiedziała.
Ja jestem zaledwie tylko i wyłącznie kapitanem drużyny, która ma za zadanie zmieniać Polskę.
Dokonała wspólnie z panem wicepremierem Mateuszem Morawieckim repolonizacji banków polskich.
Wiadomo, że kontrkandydatem pani premier był wicepremier Mateusz Morawiecki. No i pani premier jednak to głosowanie wygrała. Ale rzeczywiście to pytanie, które tutaj panowie postawiliście, czy ten rząd ma taką kropkę, że jest na dłużej? Ja myślę, że umyka też gdzieś bardzo wielu takie wrażenie, jakie mogłoby powstać, gdyby pani premier została zmieniona. No, bardzo łatwo byłoby przedstawiać, jak czytam prasę opozycyjną, to ona o tym marzy, bardzo łatwo byłoby przedstawiać ekipę rządzącą jako no, wyłącznie mężczyzn, prawda? Jeszcze też takich doświadczonych życiowo, którzy tą Polskę tutaj trzymają twardo w ryzach. To jest ważny element takiego wizerunku. Myślę, że pani premier, i to jest chyba niedoceniane, ale pełni trochę rolę, tak jak kanclerz Merkel w Niemczech. Trochę takiej opiekunki, osoby, która uspokaja. Zauważmy, że jej nigdy nerwy nie puszczają. No ale ta nagroda w Krynicy, pytanie, czy ją wzmacnia, czy osłabia?
Powinna wzmacniać, bo się cieszy sympatią ludzi. Nigdy jeszcze nikt nie wytknął. Prezesowi Kaczyńskiemu wytykano różne rzeczy. Prezydentowi wytykano różne rzeczy, słusznie czy nie. A pani premier siada i swoje mówi, ale to, co mówi, to jest niezwykle konsekwentne i bardzo zgodne z tym, czego ludzie oczekują. Gdyby doszło do zmiany na stanowisku premiera, to jestem przekonany, że ludzie by to źle odebrali. Dlatego, że przypisywanie, że ona nie panuje nad rządem, to są tylko głosy opozycji, podczas gdy z zewnątrz widać, że ten rząd działa, te reformy jakoś są przeprowadzane. Pani premier bardzo odważnie w wywiadzie dla telewizji wymieniła 3 nazwiska z tego rządu. Proszę zwrócić uwagę, wicepremiera Morawieckiego, ministra Ziobro i ministra Macierewicza. Nie mówiła o ministrze Radziwile czy innych, czyli ona się postawiła w pewnym układzie sporu, który gdzieś się tam toczy. I teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nikt się nie spodziewał, że przetrwa tak długo. Nikt się nie spodziewał tylko, że będzie tak otoczona sympatią po tak długim czasie trudnego rządzenia.
Ale tutaj na kontrapunkcie jest to, że Grzegorz Schetyna bije jakieś rekordy niepopularności. Prawda? To jakby też warto dostrzec ten kontekst, że mamy nie tylko wzrost pozytywnych ocen ekipy rządzącej, ale jakąś dramatyczną zapaść opozycji, która chyba Polaków nie przekonuje. Może ksiądz Henryk Zieliński teraz o tym...
No najpierw jak już wchodzimy na temat pani premier, to ja panią premier bardzo przepraszam za swojego kolegę z diecezji, księdza Wojtka Lemańskiego, który bardzo źle nazwał panią premier. Dla mnie jest to bolesne, również dlatego, że to jest matka księdza. I my, księża, jeździmy na pogrzeby swoich rodziców i o swoich rodzicach tak nie mówimy. Natomiast pani premier jest częścią umowy społecznej chyba, tak ja to rozumiem. W czasie ostatnich wyborów ona była twarzą tych wyborów, była szefem kampanii prezydenckiej. Myślę, że jest kimś, kto łagodzi obyczaje, nie tylko na styku tych, no jednak różnych postaci w rządzie, a także na styku prezydent-rząd. Pamiętacie państwo, że jednak wakacje w Juracie prawdopodobnie pani premier i pan prezydent spędzali w tym samym ośrodku, więc to nie jest tak, że...
Nie, to było trochę dalej, ale niedalek. Prawdopodobnie się widzieli.
Ale się widzieli i spotykali.
Widzieli, takie mam informacje.
Tak samo, kiedy mówimy...
Na przykład, to nie była dobra rozmowa też z tego, co wiem. Tak,
ale była. Ważne, żebyśmy ze sobą rozmawiali. Natomiast podobnie, jeżeli mówimy o tym 2,5-godzinnym spotkaniu pana prezesa Kaczyńskiego z prezydentem, to miejmy pod uwagę, że to są także starzy znajomi. Więc ta rozmowa trwała... Ja mam dużo zaufania do takich spotkań, po których nie ukazują się komunikaty prasowe akurat. Jeżeli potrafimy czasami trzymać język za zębami na temat ustaleń, które padły, to dla mnie akurat jest to pozytywny efekt. I ostatnia rzecz dotycząca pana premiera Morawieckiego. Proszę panów, jestem dumny akurat z wywiadu, którego pan premier Morawiecki udzielił dla telewizji Fox News w ubiegłym tygodniu. Nam czegoś takiego potrzeba, żeby reprezentanci naszych władz byli zapraszani do rozmów na żywo w dużych mediach zachodnich, żeby mówili w języku odbiorców tychże mediów i żeby reprezentowali godnie interes Polski. Bo my tutaj cały czas się podniecamy, cieszymy się tym, kiedy coś mądrego, ktoś rządzący Polską powie tutaj. Na przykład tak jak tydzień temu mówiliśmy o tym, że Niemcy wywołali drugą wojnę światową. Dobrze, tylko ja cały czas pytam, żeby ktoś mógł to powiedzieć w telewizji niemieckiej i po niemiecku. To by miał zupełnie inny wydźwięk. I pan Morawiecki coś takiego zrobił.
W tym wywiadzie pan premier Morawiecki mówił nie tylko o sprawach gospodarczych, ale mówił też o tym, że wizerunek Polski jest malowany w czarnych barwach i że Polacy zasługują na prawdę o
tym, co się... I on sam był zaprzeczeniem tego czarnego wizerunku.
Tak, naprawdę o tym, co się w Polsce dzieje. Może zaraz wrócimy do tej rozmowy o rządzie, tylko zobaczmy ten spot, który ma rzekomo, ma podobno zmienić ten wizerunek Polski, także w temacie reformy sądownictwa. Polska Fundacja Narodowa ten spot przygotowała i on ma jakby być skierowany na rynek wewnętrzny, ale ma też w jakiejś mierze ta kampania pojawić się za granicą. Zobaczmy, posłuchajmy.
Czy wiesz, że ponad 80% Polaków popiera reformy sądownictwa? A zrobiła się z tego niezła awantura i odwrócono kota ogonem. A właściwie to dlaczego denerwują nas sądy?
Są sprawy, gdy sędzia coś nabroił niezgodnego z prawem.
Taki sędzia, bach, pokazuje legitymację sędziowską i puszczają go wolno.
Sędziowie sami stworzyli sobie prawo, w którym się kontrolują. Koledzy oceniają kolegów. Nikogo nie można odwołać. No błagam.
Sprawdź na www.sprawiedliwesądy.pl.
No błagam, kończy się ten spot. No to ja pytam, opozycja też mówi, no błagam, robicie kampanię polityczną za pieniądze spółek Skarbu Państwa, no bo na Polską Fundację Narodową, która to zorganizowała, składały się spółki Skarbu Państwa, składają się, tam jest coroczny jakiś odpis. Z drugiej strony mamy głos organizatorów tej kampanii, którzy mówią tak, właśnie bitwa o sądy jest używana do oczerniania Polski za granicą. No nie ma nic ważniejszego niż pokazanie, o co naprawdę chodzi i tu, i na zewnątrz. Która z tych racji przekonuje Andrzeja Rafała Potockiego?
No, raczej ta druga. To jest bardzo ważna kampania. Ona jest trochę spóźniona, ale dobrze, że jest. Tutaj opozycja od razu wytknęła tej kampanii zbytnią emocjonalność, a zbyt mały nacisk na konkrety i na kwestię informacyjną. Jednak nie zapominajmy, to będzie prawdopodobnie zestaw kilku klipów reklamowych, tak by to można nazwać.
I billboardów, czyli plakatów ogromnych.
Gdzie treść informacyjną jest niemożliwością przekazać. Jest to po prostu za mało czasu i za mało miejsca.
Tam jest odniesienie do strony, na której można te informacje
właśnie
pobrać.
Dlatego, żeby ta kampania odniosła skutek, ona musi być robiona w sposób emocjonalny i grać na emocjach ludzi, albowiem wtedy ta wiedza do tych ludzi szybciej dotrze. Zarzut jest chybiony i kampania jest ważna, a przede wszystkim dobrze by było, żeby specjalne właśnie tego typu spoty reklamowe pokazały się za granicą, a szczególnie w Niemczech, żeby mogli zobaczyć nasi sąsiedzi, o co dokładnie chodzi w tej naszej reformie, albo jakie mamy problemy z wymiarem sprawiedliwości. I to nie jest takie jednoznaczne, jak twierdzi rząd Angeli Merkel, czy powiedzmy sobie Komisja Europejska, że tutaj następuje totalne łamanie demokracji i prosta droga do dyktatury. Uświadamianie jest konieczne, a tym bardziej za granicą.
No czasami zresztą można odnieść wrażenie, że Niemcy to otwarcie mówią, że no takie mechanizmy jak, czy instytucje jak uczciwe sądownictwo, uczciwe do bólu, to się Niemcom należy. Natomiast Polacy mają żyć w tym postkomunistycznym bagnie, bo jeżeli próbują to zmienić, to słyszą, że wprowadzają autorytaryzm. No jakaś kompletny taki cynizm w tym wszystkim. Tak. Jest cynizm, bo to jest takie powiedzenie, wy macie, tak samo jest zresztą z pomocą społeczną. No ten atak Niemców na, czy niemieckich ośrodków opiniotwórczych na 500+. No, jaki poziom wsparcia socjalnego rodzinom daje państwo niemieckie? Czy nie chodzi o to, żeby atrakcyjne było życie w Niemczech i żeby młodzi Polacy nie mieli wyjścia, musieli tam, czy chcieli, prawda, czy byli przyciągani? No ja tak się nad tym zastanawiam, ale oddaję już głos Jerzemu Jachowiczowi.
No, postawa Niemców, żeby nawiązać do tego ostatniego twojego zdania, jest, nie tylko dotyczy sądów, ale jak wiemy, no, wskazuje Polskę na kraj jakby niższej kategorii, także pod wieloma innymi względami, także pod względem ekonomicznym, pod względem politycznym. Więc to jest jedna rzecz. Druga, to co mówił Andrzej, no to ten spot dla mnie jest po prostu symetryczną odpowiedzią na te demonstracje antyreformy sądownictwa, które także oparte były, o czym mówiliśmy wtedy, że ci, którzy przychodzą, naprawdę nie rozumieją, o co w tej reformie chodzi i oni nie kierują się racjonalnymi powodami, nie znają szczegółów, nie znają wyroków, nie znają mechanizmów, jakie w sądach istnieją, nie rozumieją i nie pamiętają o patologiach, jakie towarzyszą całemu środowisku sędziowskiemu i przychodzą, kierując się wyłącznie podburzeni przez opozycję emocjami. I w związku z tym ten spot też taki musi być. Ja jeszcze chciałbym wrócić na sekundę, jeśli można, żeby zamknąć pewną ramę, mianowicie do sprawy ewentualnych zmian w rządzie. Mnie się wydaje, odpowiadając na to pytanie, czy nagroda dla pani Beaty Szydło jest jej wzmocnieniem, tak, jest jej potwierdzeniem jej pozycji i tych pozytywnych rzeczy, o których panowie mówili. I jak ja mówię o zmianach w rządzie, to naprawdę myślę tylko o zmianach kilku ministrów, bo przecież w takim podziękowaniu, jakie słyszeliśmy, pani premier nie mogła powiedzieć, że zawdzięcza tę nagrodę tylko części ministrów, a części nie. Powiedziała i słusznie, bo tak trzeba było, że zawdzięcza całemu rządowi. Ale znamy te słabe punkty rządu, prawda?
Ale tu jest mocna dyskusja na temat, co jest słabym, a co mocnym punktem rządu, bo to naprawdę wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli ktoś zdefiniuje na przykład sytuację w armii i jej siłę jako no, tą ale... przejętą po rządach Platformy pozytywnie, to uważa, że minister Macierewicz działa zbyt radykalnie. Ale jeśli ktoś ma świadomość, jak słaba była ta struktura, jak wielkich zmian potrzebowała i jak bardzo to było upudrowane tą generalicją i tak dalej, to uważa, że minister Macierewicz dobrze robi.
Michał, więc... ależ ja się nie kieruję oceną poszczególnych ministrów, ani wtedy, gdy myślę o ewentualnych zmianach na stanowiskach ministrów, to nie kieruję się ocenami dobrze. Opozycji.
Ja tego nie zarzucam. Panie mecenasie, ale ja muszę pana zapytać, czy te spoty, które zobaczyliśmy, te spoty, ale będą inne, przekonają może też jakichś prawników?
Oby przekonały do dyskusji,
czy to jest beton?
Ale zróbmy jedną uwagę, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Pan przerwał przy panu Morawieckim. Jest podwładnym pani premier Szydło. Jest gwiazdą, która wyrosła w tym rządzie. W polskim zwyczaju, tak jak opozycja kontestuje wszystko, pani premier by zrobiła wszystko, żeby go zdyskontować. W jakiś sposób zdyskredytować, odsunąć na bok. Czy nie podając ręki, czy spóźniając się na spotkanie. Ona tego Morawieckiego chwali na każdym możliwym kroku. I to niech będzie wzorem dla ludzi w dowolnych układach towarzyskich. Gdy idzie o opozycję, to jest także uwaga do niej i do prawników. Ta kampania w zasadzie powinna być w telewizji publicznej. Nie wiem, dlaczego nie.
No chyba
dlaczego
jest.
Nie nie, ale prowadzonej przez telewizję publiczną, jak się utworzy monitor rządowy czy coś takiego. Kiedyś było coś takiego, gdzie ludzie, którzy prezentują ważną kampanię, prezentują także jej zasady. To, że wymiar sprawiedliwości musi być zreformowany, wiedzą wszyscy. Pan prezydent napisał to w jednym wecie i w drugim. To, że ludzie uważają, że sądy nie są sprawiedliwe, że sądy są źle zorganizowane, że sprawy prowadzone są opieszale, to wiedzą wszyscy. Od momentu, kiedy skład Sądu Najwyższego wystąpił na estradce, a pan prezes Rzepliński opowiadał marne dowcipy, minęło trochę czasu. I ja nie usłyszałem ze środowiska sędziowskiego czy prawniczego propozycji, no jeżeli już tak ludzie mówią, to zróbmy to czy to. Jest twardy opór. Jak zobaczymy, no
jest
czy
nawet
nas ruszycie.
Więcej, jest nawet więcej. Jest tak. Wyciąganie na przykład taka zgoda milcząca na to, żeby twarzą tej obrony sądu był pan prezydent Adamowicz. Człowiek, który ma 36 kont.
Tak.
Człowiek, który opowiadał o tym, że no, u niego w domu zwyczajowo się trzyma pieniądze w kopertach. Naprawdę, no, jakby była pewna przyzwoitość, to by sędziowie zadzwonili i powiedzieli: panie prezydencie, dziękujemy panu, ale może nie pan. Tak?
No, ale który gościł także Trybunał Konstytucyjny, no właśnie, na swoim jubileuszu, choć go nie finansował.
Księdzu Henrykowi
Zieleśnik.
Nie. Ale
ostatnie słowo, jeżeli tak. Pan tylko pozwoli. Bo tak naprawdę sprawa jest ustrojowa. W jednym kierunku idzie taka dyskusja, jakby ktoś chciał utworzyć korporację taką jak korporacja stomatologów, która za pieniądze wydaje wyroki, nikogo nie reprezentując, poza normą prawną, pozytywną, jak to Kelsen kiedyś powiedział. A drudzy powiadają, że władza, wymiar sprawiedliwości jest władzą publiczną, reprezentuje państwo. Ona musi być zgodna z tym, jeżeli państwo w jednej władzy popiera rodzinę, to wymiar sprawiedliwości jako ochronę rodziny powinien także przyjąć to jako zasadę swojego postępowania, czy dokonywanej wykładni prawa. To jest bardzo poważny problem, który... Każda kampania, gdziekolwiek ona jest prowadzona, powinna wyjaśnić.
Kończy ten wątek naszej rozmowy.
Pytanie, czy to dobrze, że to jest prowadzone za spółki, które Fundacja Posyskuje od
spółek Skarbu
Państwa.
To jest jedno z ważnych pytań.
Tak, tylko ja uważam, że to jest wręcz za mało, że to powinno być wręcz prowadzone za pieniądze rządowe, za pieniądze publiczne, ze względu na to, niekoniecznie, oczywiście, jeżeli Fundacja ma prawo pozyskiwać także ze spółek Skarbu Państwa, ale jeżeli jest to reforma rozpoczęta przez rząd, przez koalicję rządzącą, jeżeli jest to reforma państwowa, to w tym momencie, no nie rozumiem kto, adwokaci mieliby finansować tę kampanię. Natomiast rzeczywiście, tu się z panami wszystkimi zgadzam, ta kampania jest prowadzona za późno. Było wiele sygnałów w mediach na temat nietykalności, pewnej kastowości wymiaru sprawiedliwości w Polsce. My też ciągle tutaj mówiliśmy o pewnej niebezpiecznej jakiej emancypacji prawa w Polsce od zdrowego rozsądku już nawet, nie tylko od woli społecznej, ale od zdrowego rozsądku i trzeba to, tylko zabrakło wytłumaczenia tego społeczeństwu.
Ja podkreślę tylko, że jak tu siedzę, Ja miałem okazję utworzyć monitor prezydencki w telewizji publicznej. Monitor rządowy, były wydzielone okienka, w których prezydent i rząd mogli prezentować swoje opinie i mieli na to 15 czy 20 minut
czasu. Trochę to były inne czasy, bo dzisiaj widz jest bardziej rozproszony i nie da się za pomocą nawet silnej telewizji publicznej dotrzeć do wszystkich.
Ale to prawda, tylko przenosimy też nie unikajmy wyobrażenia, że telewizja publiczna musi być obok tego.
W kierunku spraw zagranicznych, choć bardzo też do dotyczących nas Polaków. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę Czech, Węgier i Słowacji, do której rząd polski się przyłączył jako wspierający, na przymusową relokację imigrantów. Posłuchajmy, jak to brzmi.
Członkowie Unii Europejskiej powinni w tym momencie okazać się solidarni wobec wspólnoty, bo ona tego potrzebuje. Jeżeli Polska, Węgry i Czechy nie przyjmą w ciągu najbliższych tygodni wymaganej liczby migrantów, rozważymy wprowadzenie ostatniego kroku procedury. Podanie tych krajów do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Myśmy się tego spodziewali, ja nie byłam przekonana, że taka decyzja zostanie podjęta, natomiast to nie zmienia absolutnie stanowiska polskiego rządu, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. Myślę, że również i Grupy Wyszehradzkiej.
Tu mniej chodzi o uchodźców, właściwie powiedziałbym, że nawet w ogóle nie chodzi o migrantów. Chodzi przede wszystkim o to, kto będzie decydował o przyszłości Europy. I chodzi o to, żeby takie kraje niepokorne jak Polska i Węgry, zdyscyplinować, żeby pokazać, kto tutaj ma władzę.
Trzeba szukać kompromisu. Najważniejsze, żeby kwestie sporne były rozstrzygane za pomocą dialogu, nie sankcji.
Polityka bezpieczeństwa jest polityką narodową, a nie polityką wspólnotową. A mechanizm relokacji narusza politykę bezpieczeństwa. Stanowi zagrożenie, realne zagrożenie dla społeczności.
Obrazu dopełnia coraz taka większa buta prasy niemieckiej, też potężna radość po tym wyroku, ale na przykład artykuł z Deutsche Zeitung, poważne medium, w którym czytamy, że w Europie nie ma miejsca dla państw, które chcą zachować jednorodność narodu. Czyli można powiedzieć, że w stulecie niepodległości państwa polskiego słyszymy, że no już czas na demontaż, tak? Bo jednak państwo polskie ma wymiar narodowy i to nie jest tak, że nie ma znaczenia, nie mają znaczenia te kwestie, kto tutaj przyjeżdża i kto mieszka, że jesteśmy tylko jakąś umową. No, nie tylko prawną jesteśmy umową, także historyczną, także pewną moralną i to się z pojęciem narodu wiąże. Czy nas ta presja złamie? Jerzy Jachowicz.
Nie, nie złamie nas, mam nadzieję.
Ale mówi się nawet dobrze, o 1,5 miliarda kary euro.
Strachy na lachy. Duch narodu jest rzeczą fundamentalną dla istnienia państwa, więc tutaj mam nadzieję, że nie złamią nas.
Andrzej Rafał Potocki.
Ja bym tutaj przypomniał słowa pułkownika Wieniawy Długoszowskiego. On powiedział: skończyły się żarty, zaczęły się schody. Od momentu, kiedy Polska zaczęła prowadzić samodzielną politykę zagraniczną, a jak wiadomo, wyznacznikiem niepodległości państwa i suwerenności państwa jest prowadzenie przez to państwo niezależnej polityki zagranicznej, zaczęły się schody i zaczęły się kłopoty do tego stopnia, że nawet pojawiają się głosy jak te, że Polska jako państwo narodowe nie może istnieć, bowiem Europa jest inna. Zresztą dotyka to bezpośrednio, ostatnie zdanie, dotyka to bezpośrednio ideologii europejskiej, która zawsze tępiła państwa narodowe.
Nienawidzi po prostu swojej tradycji i tożsamości. Ksiądz Henryk Zieliński.
Czym innym jest sprawa otwartości na uchodźców i imigrantów. Imigrantów i uchodźców przyjmujemy, szczególnie ze wschodu. Już w tej chwili jest ponad milion Ukraińców w Polsce. Natomiast czym innym jest polityka relokacji, czyli ktoś inny zdecyduje, jaką grupę ludzi z jakiego kraju przywiozą nam i osiedlą praktycznie bez naszej swobody. Tak było we Włoszech w ubiegłym roku, w 2016, kiedy to Włosi wyselekcjonowali, jaką grupę 60 imigrantów Polacy mają wziąć do siebie.
I tak było w czasach zaborów, kiedy poszczególne państwa osiedlały.
Albo propozycja Niemiec, żebyśmy tworzyli specjalne wioski, wtedy ci
pan mecenas Marek Markiewicz.
Ja powiem, że się ukazał w zeszłym tygodniu taki mały akapit w artykule redaktora Lisickiego, który powiedział, że Polska jest jedynym krajem, w którym do końca nie przeprowadzono kulturowej rewolucji, zmiany obyczaju, odejścia od tradycji, od narodu. I o to idzie. Wyrok w Strasburgu dotyczy tylko...
Dziękuję. Panie mecenasie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, pozdrawiamy stacje katolickie, które transmitują bądź retransmitują nasz program ze studia TVP Info, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. No całkiem duża grupa. Dziękujemy tym stacjom, dziękujemy widzom, dziękujemy słuchaczom, dziękuję gościom. Do zobaczenia.